I audycja specjalna trwa. Teraz mamy już połączenie z Donbasem. Najprawdopodobniej z Donbasem, prawda? Sebastian Tomasz Płocharski, filmowiec, fotograf, dokumentalista wojenny, który już jest z nami. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa, cześć. Gdzie oczywiście jesteś? Tak, jestem na Donbasie, jestem w miejscowości Krematorsk. No dzisiaj taki spokojny dzień, więc zostałem w Krematorsku. Miałem jechać na akcję ewakuacyjną do Donbasu, bo dzisiaj mieliśmy ewakuować dwie osoby z rodziny, osoby, którą wczoraj zabraliśmy, to jest z Bachmutu. No ale musiałem odpuścić ze względu na parę rzeczy i dzięki temu jestem w stanie się połączyć z wami.
Bardzo się z tego powodu cieszymy. Powiedz, jak ten 24 lutego dzisiaj jest przeżywany, bo obchodzony to złe słowo, które na pewno tutaj nie pasuje, właśnie wśród ludzi, którymi się otaczasz, wśród ludzi, z którymi obcujesz.
Wiesz co, ja bym się nie bał tego słowa świętowanie. Ja wiem, że tutaj nie możemy niczego świętować, ale ja dzisiaj miałem poranną rozmowę z moim przyjacielem z Torunia, Maćkiem Karmińskim, dyrektorem orkiestry improwizowanej w Toruńskiej. I on mówi, ja mu powiedziałem coś takiego, wiesz, obchodzimy dzisiaj rocznicę wojny, która miała trwać 3 dni. Jest to powód na pewno do optymizmu i również ja mu opowiedziałem, że on mi zazdrościł tego optymizmu dzisiejszego, który na niego wylałem. Ja mu wytłumaczyłem dlaczego, ponieważ ja naprawdę codziennie widzę takie olbrzymie ilości tragedii, że ja staram się w tym wszystkim widzieć coś pozytywnego mimo wszystko. Ja wiem, że ta sytuacja jest tak bardzo skomplikowana pod względem geopolitycznym i pod względem, że naprawdę ciężko, żeby jeden człowiek od razu to wszystko zmienił, że naprawdę trzeba, że jest to, można powiedzieć, że trochę poza naszym, no nie mamy wpływu na tą sytuację, więc trzeba się cieszyć z tych takich małych sukcesów, więc ja bym to nazwał małym dniem zwycięstwa nad złem. Nie boję się użyć tego słowa zło. Przez ten rok czasu, pracując od 25, bo 25 o godzinie 5 rano we Lwowie byłem razem z trójką innych dziennikarzy i Andrzejem, moim przyjacielem, reżyserem teatralnym z Kijowa, który pracował w Warszawie. On się zaciągnął do wojska, zresztą został potem ranny w nogi w Siewierodoniecku. I od tego czasu my w zasadzie doświadczamy tego zła. Na samym początku w Kijowie, a następnie ja się bardzo bałem. Ja pracuję od 8 lat na Donbasie. Bardzo się bałem jechać na Donbas. Nie ukrywam, bo wiedziałem, że tam będzie najgorzej, bo wiedziałem, że tam to jest tam, gdzie troszeczkę mniej mediów dotrze, że wszyscy zostaną w Kijowie i troszeczkę się bałem dzikości tego miejsca, jednak Donbas jest dosyć specyficzny, jest daleko od Kijowa, a no nie ukrywajmy, ja pracując 8 lat i w 2020 roku robiąc te przedśmiertne portrety ludzi Donbasa, w sumie mieszkańców Donbasa, jak to nazwałem, portrety fotograficzne, chcąc pokazać, że tam jest wojna, oni zostali zapomnieni i oni zostali zapomnieni w samym Kijowie, bo ja robiłem taki materiał w Kijowie, pytając różne osoby, czy jest wojna. Oni nawet już nawet myśleli, że jej nawet nie ma. Ludzie w Kijowie, to pomyślcie sobie, co mogą myśleć w Warszawie, a co mogą myśleć w mojej...
Ale właśnie, dlaczego ty się zdecydowałeś na Donbas? 2014 rok to jakby było oczywiste założenie, tak, żeby się wybierać w tamte regiony, ale po 24 lutego sam mówisz, że to niebezpieczeństwo, ale mimo wszystko cały czas jesteś związany z tym regionem Ukrainy. Z żadnym innym tak mocno nie.
No to prawda. Mógłbym to powiedzieć, że to jest trochę przypadek, chociaż niekoniecznie przypadek.
Ponoć przypadków nie ma.
Ponoć nie ma i też mi się tak wydaje, coraz bardziej w to wierzę z roku na rok. Ja w 2010 roku, studiując w Krakowie, poznałem Antosię, tak, Ukrainkę, która zaprosiła mnie do Lwowa. No ja wtedy zakochałem się w tych zwyczajach wschodnich, szczególnie w marszrutce, która była takim mobilnym centrum społecznym. Jeżeli ktoś był z Państwa, jeżeli byłaś we Lwowie, w Kijowie, to wiesz, o czym mówię, o takich malutkich, żółtych autobusikach, które wtedy nie było biletów. Płaciło się za pomocą gotówki. I ja w pewnym momencie w środku stałem i stałem się takim przekaźnikiem pieniędzy pomiędzy kierowcą a ludźmi. A strasznie mi się spodobał ten sposób myślenia społecznego, organizacji społecznej. I zafascynował mnie Lwów, potem zafascynował mnie Kijów. Ja tam byłem także z moim przyjacielem Stefanem Kornackim. Pokazywaliśmy taką wystawę Ustawka o toruńskich kibicach Elany i Apatora Toruń, którzy toczą ze sobą wojny, i pokazaliśmy taki dokument Ustawka w Kijowie. No i tak mnie w którymś momencie, mieszkając w Krakowie, przeżywając troszeczkę własny, nie ukrywam, takie wojenki. Ja wtedy osiągnąłem wiek 33 lat. Już nie będę też ukrywał. No miałem pewne wypalenie takie moje zawodowe. Ja bardzo dużo pracowałem w tamtym czasie właśnie w takich sprawach okołofilmowych, graficznych, fotograficznych, ale jednak nie zajmowałem się tym, co chciałem. Bardzo byłem wypalony i można powiedzieć, że troszeczkę miałem taką depresję, i w tamtym momencie akurat pojawiła się Ukraina. Ja to oglądałem, śledziłem to w zasadzie codziennie i oglądałem, przeżywałem to strasznie. No i w którymś momencie nawiązałem kontakt z takim kolektywem filmowców Babylon 13 i oni robili takie króciutkie filmy. Oni są teraz cały czas jeszcze działają.
Tak, oni cały czas coś robią, prawda? Tak, mi się wydaje, że gdzieś mi się ten Babylon tak obił o oczy i uszy.
Tak, oni są już bardzo, to byli kijowcy filmowcy z kijowskiej szkoły filmowej. Naprawdę fajni profesjonaliści, oni robili dosyć ciekawe filmy. Bardzo mi się spodobało, bo ja wiedziałem, że oni tworzą pewnego rodzaju nowe kino dokumentalne, kiedy dostępny jest tani sprzęt profesjonalny do filmowania. Mówię tutaj o lustrzankach cyfrowych, które dały możliwość im naprawdę dostarczania bardzo dobrej jakości materiału wizualnego.
Ale oni to robili i rozumiem, że ciebie wciągnęli mówisz, że pracowałeś w tej branży okołofilmowej, ale sam też postanowiłeś, że jednak będziesz dokument swój robił, jeden, później pojawił się drugi. Teraz może skupmy się na tym, jak to twoje życie ewoluowało, bo to jest też bardzo ważne, że ty z filmowca, z dziennikarza de facto stałeś się ewakuatorem, osobą, która trochę zmieniła swoją profesję, tak, mimo wszystko. Znaczy filmujesz, ale też pomagasz bardzo tym ludziom.
Znaczy może tak, też tutaj swojej roli jakoś nie chciałbym, że jestem jakimś tutaj wielkim wolontariuszem. Oczywiście, że jestem i mam statystyki swoje bardzo skuteczne i teraz nawet będąc troszeczkę w Polsce, też zajmowałem się werbunkiem, przesyłaniem paczek, załatwianiem naprawdę dużo rzeczy, więc ja byłem ciągle na tej wojnie, mimo tego, że byłem poza Donbasem. Ale tak, no okołofilmowe, mi się wydaje, ja mam troszeczkę inną wizję, wiesz, jakbyś w 2015 roku ja założyłem taki profil, żeby mieć jedną nazwę, Make Coffee Not War, to już wtedy polegało to na tym, dla mnie polegało to na tym, że ja daję jakiś społeczny produkt, czym jest kulturalno-społeczny produkt, czym jest dokument, ale także zostawiam coś, czyli chcę też pomagać tej sytuacji, chcę być też jak gdyby...
Nie samym obserwatorem takim stricte, prawda?
I to jest bardzo ważne w mojej w ogóle, ja to
pracy.
Naprawdę...
To jest ważne w pracy, tak? Do otwierania bohatera, do obcowania z nimi.
Myślę, że tak, a szczególnie w pracy dokumentalnej, bo dla mnie, ja mam troszeczkę taką wizję, ja jednak, dla mnie kino dokumentalne jest takie trochę filmem fabularnym, w sensie no ja nie podkładam tych mikrofonów, nie świecę tym światłem ludziom, tak, ja nie pytuję, to jest zupełnie inne kino dokumentalne, ja szukam tej intymności, szukam tego kontaktu, aż przede wszystkim ja szukam zaufania, bo tylko w tym momencie mogę mieć naprawdę...
Tak, i widz przede wszystkim wyczuje ten element kłamstwa i tej dozy niepewności. To teraz skupmy się stricte na projektach filmowych, które robisz. Ten jeden projekt to jest kilkuletnia twoja praca i umawiamy się, że porozmawiamy o nim dłużej przy następnej okazji, a teraz skupmy się na tym najnowszym twoim projekcie. Na czym on jest głównie skupiony? Jak wybierałeś bohaterów? Jaka jest oś gdzieś scenariusza, który gdzieś w głowie, wiadomo, że w kinie dokumentalnym on się bardzo, bardzo zmienia, ale czego będziemy mogli się spodziewać, czy co byś chciał przede wszystkim uzyskać w tym filmie?
No tak, nazwałem go sobie, ten dokument realizuję od kwietnia, kiedy po prostu dużo też moich bohaterów różnych utknęło teraz po drugiej stronie, jednak żyją w okupowanej części Ukrainy, więc nie mam z nimi kontaktu, nie mogę rozwijać dalej. Rozwijam, ale nie tak, jakbym chciał ten pierwszy film. A ten drugi tak nazwałem Królowie Donbasu, tak nazwałem go na razie sobie, ponieważ ja wybrałem się na Donbas 2 kwietnia, dzień przed moimi 39 urodzinami. I żeby ewakuować Wowę, jednego z moich bohaterów, pierwszego filmu, którego poznałem w 2015 roku na blogpoście, on miał wtedy 12 lat. Ja go namawiałem wtedy przez 2 miesiące, bo już trzeciego dnia wojny na ich dom spadły grady i on musiał przenieść się do innej, do wioski i mieszkali.
Ale ewakuować go z jego rodziną?
Ewakuować go tak, z jego rodziną. On mieszkał w wieku 2 lat, jego rodzice zginęli w wypadku samochodowym, on mieszkał z wujkiem i ciocią i udałem się do Siewierodoniecka 4 kwietnia, dokładnie zostałem dzień po moich urodzinach, wjechałem do tego Siewierodoniecka, już ogarniętego, Siewierodoniec był już wtedy otoczony. On jeszcze się utrzymał wtedy po kwietniu, on jeszcze pamiętam jakieś 1,5 miesiąca się utrzymał, ale Siewierodoniec już był okrążony po w zasadzie tygodniu wojny, tam już tam Rosjanie dotarli, no więc ja chciałem go ewakuować i ewakuowałem go wtedy następnego dnia, a tego, ponieważ nie udało nam się, wtedy byliśmy, akurat był tak Siewierodoniec obstrzeliwany, że ja poznałem kapelanów wojennych w tamtym czasie i no i my szybko uciekliśmy do Lisyczańska wtedy, bo no nie dało się pracować, oni rozdawali pomoc humanitarną. No i w ten sposób poznałem swoich pierwszych, tu mnie pytałaś, jak ja szukam swoich bohaterów. Moi bohaterowie w zasadzie sami mnie znajdują, albo ja sam moich bohaterów. Ja nie mam selekcji moich bohaterów. Nie patrzę na to, kto będzie lepszym bohaterem, bo ktoś ma jakiś charakter. Oczywiście, że jest to bardzo ważne i ja to wyczuwam. Czy jakaś osoba jest bardziej zamknięta, no bo wiadomo, ciekawszy jest bohater, który jest bardziej komunikacyjny i który ma coś do powiedzenia. Każdy bohater ma coś do powiedzenia i dlatego każdemu daję szansę, więc daję dopiero, jeżeli filmuję jakiś różny bohater, dopiero
czyli
później wybieram.
Kto będzie, czy już wiesz, kto będzie głównymi bohaterami? No już chyba wiesz, Królów Donbasu, czy to masz jakoś już tak sprecyzowane,
tak,
nie, bardziej?
Jest na samym początku, oczywiście to było partyzantka, ja nie wiedziałem, co to będzie, ale bardzo szybko się zorientowałem, oczywiście już lata praktyki, więc ja bardzo szybko sobie zbudowałem to. Królowie Donbasu to jest film przede wszystkim opowiadający o całej akcji ewakuacyjnej Donbasu z perspektywy trzech zbiorowych bohaterów. Pierwszym zbiorowym bohaterem to są ludzie, którzy zdecydowali się wyjechać, czyli którzy opuścili swoje miejsca. Siewierodoniecka, Soledar, Bachmut, Lisyczańsk, te wszystkie rejony, które udało mi się w tamtym czasie odwiedzić i brać w tym czynny udział, którzy teraz żyją albo w zachodniej Ukrainie, albo gdzieś w Europie. Kolejnymi bohaterami to są ludzie, których już też pokazywałem na swoich fotografiach, ponieważ robiłem taką wystawę na Ukraina Film Festival w listopadzie ubiegłego roku. Robiłem portrety ludziom, którzy zdecydowali się zostać na miejscu z różnych względów i to mnie bardzo ciekawi, ponieważ głównie mówi się na tych ludzi z Żduny tak zwane, czyli osoby, które są takie bardzo sowieckie, postsowietus, czy taki trochę nazywa, taki homo sowietus, przepraszam, tak to się mówi. I mnie to też bardzo bolało, ponieważ ja wiedziałem doskonale, że to osoby z różnych naprawdę motywacji nie chcą wyjeżdżać, nie tylko dlatego, że czekają naprawdę na tych Rosjan, więc im poświęcam także dużą część. I ostatni zbiorowy bohater to są ci wszyscy wolontariusze, którzy zajmują się tą ewakuacją. Są to kapelani wojenni, są to Rosjanie, którzy jest... bo to jest to są bracia Iggy i Filip, synowie Wiktorii i Lwowej, to jest taka zdobywczyni WordPress Photo 91 roku o reportażu o Czarnobylu. Naprawdę bardzo ciekawa osoba, bardzo takie, oni zawsze byli, ona pisała do Noworosja, Nowija Gazeta w Moskwie i naprawdę była taką opozycjonistką, która bardzo szybko przyjechała do Ukrainy, żeby ją wspierać. Ona prędzej już działała w Ukrainie, więc oni stali się no, w ogóle liderami tak naprawdę ruchu.
Rozumiem, wyzwolenia Ukrainy, wolnej Ukrainy, tak?
No tak, tak, tak.
Ale powiedziałeś o Rosjanach, którzy gdzieś się tam pojawiają. Oni tak, są w kontekście przeciwwagi? Czy pokazujesz raczej konflikt jakiś moralny, etyczny tych ludzi, którzy gdzieś są z Rosją związani? Jak to wygląda?
Znaczy mnie bardzo ciekawiło, jeżeli chodzi o Filipa i o Ignata, których Ignata już poznałem w marcu w kijowskim Bukrze razem z matką, kiedy byliśmy zamknięci 36 godzin. Mnie bardzo ciekawiło po prostu motywacja, ponieważ znaczy, może nie tyle jakaś motywacja, jak oni postrzegają, bo oni są, wiesz, ja sobie próbowałem wyobrazić, jakby Polska zaatakowała jakiś inny kraj, na przykład Czechy i ja bym był teraz Polakiem i uciekam do Czech, żeby pomagać Czechom, bo nie godzę się z polityką Polski. Jakie to jest abstrakcyjne dla mnie, no ale właśnie oni znaleźli się w takiej sytuacji. I oni brali olbrzymią odpowiedzialność, ponieważ oni obecnie w Rosji są uznawani za zdrajców. Pewnie jeszcze dodatkowo przez propagandę rosyjską jako jakichś szpiegów, czy osoby o bardzo wysokim takim zagrożeniu dla państwa rosyjskiego i naprawdę nie mogą tam wrócić. Oni będą już skreśleni ze społeczeństwa, czyli fascynowało mnie, że po prostu oni poświęcili jak gdyby troszeczkę
swoje... Czy takich trudnych wyborów masz dużo? Znaczy spotykasz się z nimi na co dzień? Bo właśnie Donbas jest tym regionem, w którym gdzieś ta przynależność do Rosji jest dużo większa niż w innych częściach Ukrainy, prawda? Czy te dylematy towarzyszą tobie często w pracy dokumentalisty? Bo to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia na pewno obserwatora.
Oczywiście, a sprecyzuj proszę tylko o tych dylematach, o jakie dokładnie dylematy chodzi.
Że z jednej strony mamy przywiązanie do języka, z jednej strony Donbas, który właśnie jest bardzo mocno chyba zrusyfikowaną częścią Ukrainy, a z drugiej strony wolna Ukraina i wybór pomiędzy tym po prostu po której stronie barykady stanąć. Tyle.
Tak. Nie, no oczywiście, tak, to zrozumiałem cię dobrze. Chciałem tylko nie wiedzieć, żeby mówić konkretnie, odpowiedzieć ci konkretnie. Oczywiście, że tak, to jest coś, ja to nazywam nawet klasyką Donbasu. Ja spotykałem na swojej drodze ludzi, którzy są, rodziny, które są podzielone. Ojciec został po drugiej stronie, matka jest po stronie ukraińskiej, ojciec po stronie rosyjskiej, oni ze sobą rozmawiają, ale tylko i wyłącznie na niepolityczne tematy. Jeżeli przychodzą na polityczne tematy, to się od razu kłócą. Klasyczne jest też miejscowe Zajcewo. Tam było taki, bo przez Zajcewo teraz już oczywiście tej linii nie ma. To się nazywało wtedy linia rozgraniczenia, ale kiedy w 2020 roku jeździłem rowerem, to napotkałem w miejscowości Zajcewo. Oczywiście dowiedziałem się to od mieszkańców, że bo przez miejscowość Zajcewo przebiegała linia sztucznie zrobiona i ci ludzie jeszcze sztucznie bardziej się znienawidzili sąsiad do sąsiada i rzucali w siebie ziemniakami. Oni mieli na siebie na odległość 50 metrów. Takie dylematy na Donbasie w zasadzie można spotykać na każdym kroku. Nawet przy ewakuacjach, kiedy my próbujemy ewakuować jakąś osobę i namawiać go. Jak to było, pamiętam taka miejscowości Soledar. Próbowaliśmy ewakuować Saszę, który mi uświadamiał, że no słuchaj, jak ja mogę się bać Rosjan, kiedy moja... Ja czuję się Ukraińcem, ale jak ja mogę się bać Rosjan, kiedy moja mama, mój pradziad, mój ojciec byli Rosjanami. Więc Więc tego typu dylematy są. Spotykałem się też z takimi jeszcze bardziej skrajnymi dylematami, typu, że ktoś był troszkę prorosyjski, ale zabito członków jego rodziny i stał się proukraiński. Więc ta wojna, która trwała tak naprawdę od 2014 roku i że nie została... Ponieważ nie została zatrzymana w tamtym momencie, ponieważ nie było takiego, myślę, że nie było takiego ruchu solidarnościowego, jak jest obecnie, przez te kolejne lata tworzyła się tak naprawdę coraz bardziej skrajna, taka sztuczna nienawiść pomiędzy dwoma stronami.
To temat, który można w różny sposób opowiadać. Jutro zapraszamy Państwa, będą mogli Państwo posłuchać też na żywo Sebastiana Płocharskiego, Filmowcy wobec wojny. W Filmotece Narodowej się spotykamy, również Siergiej Marczyk, mam nadzieję, że Maksim na Konieczny również z nami. O godzinie podglądam, debata Filmowcy wobec wojny, jutro o 18:00. Tak. No i myślę, że film, który dużo może Państwu powiedzieć na temat tych relacji, nie wiem, czy miałeś, Sebastianie, możliwość. Mówię o Klondajk, filmie ukraińskim, który tak jak w soczewce pokazuje, do czego te wybory mogą doprowadzić i gdzie mogą ludzie nawet zawędrować w tych najbliższych relacjach, do jakich skrajności, prawda, to może doprowadzić. Więc Państwu polecamy dzisiaj Klondajk też o godzinie 20 w Filmotece Narodowej. Sebastian Tomasz Płocharski, filmowiec, który obecnie jest właśnie na Donbasie, dokumentalista. Dziękuję Tobie za rozmowę i słyszymy się jutro.
Dziękuję Państwu, dziękuję Ci również. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Z nami zespół Dacha Bracha, a za kilka chwil o innym obrazie Teneta, zbrodnie rosyjskie w Ukrainie i Rafał Lemkin, Centrum Lemkina, także dokumentuje te zbrodnie.